Czas na Słowo Boże. Dwóch, trzech tygodni tak się zbierałem, żeby o tym mówić. Właściwie muszę powiedzieć, że też wydarzenia, jakie miały miejsce, mówiły mi, że to nie jest taki kompatybilny, odpowiedni czas na to Słowo. No bo jednak przeżyliśmy, nazwijmy to, chwilę żałoby, nie tylko jako rodzina, ale jako zbór po odejściu naszego brata Krzysztofa. Ale i ciągle tu jesteśmy, ciągle żyjemy i ciągle musimy konfrontować swoje życie ze Słowem Bożym. A więc to jest kolejna konfrontacja tego, jakimi jesteśmy, z tym, jaki jest Bóg. W Księdze Przypowieści Salomona w 6 rozdziale czytamy takie słowa. Jest to 16-19 wersetu. Tych 6 rzeczy nienawidzi Pan, a tych 7 jest dla Niego obrzydliwością. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o jednej z wymienionych tutaj rzeczy, których nienawidzi Bóg. Język, który kłamie. Natknąłem się jakiś czas temu na pewną statystykę, którą sporządzono w pewnym kraju Unii Europejskiej. Statystyka mi została w moich notatkach, nie pamiętam jaki to kraj. Statystyka dotyczyła kłamstwa. Wyniki tej ankiety były zatrważające. Otóż 91% ankietowanego społeczeństwa uważa, że kłamstwo jest dopuszczalne w sprawach błahych. 36% ankietowanych uważa, że można kłamać w ważnych sprawach. 86% ankietowanych regularnie okłamuje swoich rodziców. 75% ankietowanych regularnie okłamuje swoich przyjaciół. 73% ankietowanych regularnie okłamuje swoje rodzeństwo. I 69% ankietowanych przyznało, że regularnie okłamuje swoich współmałżonków. Nie sporządzono informacji oczywiście takiej, jaka część ankietowanych uważa się za chrześcijan, ale prawdą jest jednak to, że również chrześcijanie, zdarza się to, nie traktują kłamstwa poważnie. Jako szczególnie znienawidzonego grzechu przez Boga. A kłamstwo jest, jak widzimy, powszechne. Małżonkowie okłamują się nawzajem. Rodzice okłamują dzieci, dzieci okłamują rodziców. Pracodawcy, pracowników, pracownicy, pracodawców. Reklamodawcy kłamią, by sprzedać swój produkt. Politycy kłamią, by utrzymać się jak najdłużej przy władzy. Podatnicy okłamują państwo, a państwo nie pozostaje dłużne i bywa tak, że okłamuje podatników. Kłamstwo jest dla ludzi jak chleb powszedni. I chyba nie zdziwi nas więc taki pewien fakt, werdykt, z którym spotykamy się na kartach Bożego Słowa. Otóż list apostoła Pawła do Rzymian, 3 rozdział, 4 werset powiada: wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą. Nie wiem, czy nam się podoba taka laurka i taka opinia, jaką Bóg ma wobec człowieka. Ale nasz stosunek do tego nie zmienia tego faktu, że Boże Słowo to mówi. Bóg traktuje kłamstwo bardzo poważnie. Na tyle poważnie, że w Księdze Objawienia znajduje się fragment, który mówi, to jest 21 rozdział, 8 werset, mówi, że udziałem wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką, to jest druga śmierć. Inaczej mówiąc, w dużym uproszczeniu, kłamcy nie znajdą się w niebie. I Biblia jest precyzyjna i mówi nam, jacy kłamcy nie znajdą się w niebie. Jacy? Usłyszeliśmy to słowo? Wszyscy kłamcy. Księga Objawienia mówi ponadto takie słowa, 22 rozdział, 15 werset. Na zewnątrz są psy i czarownicy i wszetecznicy i zabójcy i bałwochwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Nie wiem, czy odpowiada nam takie towarzystwo, zakładając choćby na chwilę teoretycznie, że z kłamstwem jednak też mamy do czynienia, bo przecież przeczytałem, że każdy człowiek jest kłamcą. Psy to w przenośni ludzie bez skrupułów, bez litości. Lecz na tej samej liście są bałwochwalcy i wszetecznicy. I jak widzimy, ci, którzy posługują się kłamstwem i kochają to robić. Zobaczcie, że kłamstwo jest tym, co stawia człowieka na zewnątrz. To znaczy poza obrębem tego Bożego błogosławieństwa, poza nawet, powiedziałbym, wiecznością z Bogiem. Tak mówi Biblia. Kiedy ludzie kochają kłamstwo? Co to za stan człowieka, że kocha kłamstwo? Ano wtedy, gdy stało się ono dla nich wygodnym sposobem unikania problemów, stało się metodą wybielania się, ukrycia czegoś kompromitującego, niegodziwego, metodą, dzięki której mogę zyskać coś w oczach kogoś, sposobem obwiniania innych, sposobem, by podtrzymać o sobie dobrą reputację, środkiem do osiągania jakiegoś własnego celu. Sporo tego. Kłamstwem posługujemy się, by się nieco uniewinnić, by załatwić sobie coś, by wypracować sobie jakąś przewagę nad kimś, by zdobyć dobrą opinię, lepsze pieniądze, lepszą pracę, lepszy kontrakt, by otworzyć sobie drzwi do kariery, by zdobyć coś pożądanego, coś korzystnego dla mnie. A nawet wtedy ludzie używają kłamstwa, by zabłysnąć w towarzystwie przez jakieś zmyślone historie. Albo zwyczajnie używają dlatego kłamstwa, bo jest to im na rękę. Jest to po prostu wygodne, żeby nie mówić prawdy. I dajmy na to przykład. Odejdźmy od sloganów. Ktoś dzwoni do domu i mówię: weź powiedz, że mnie nie ma. A przecież jestem. To nie z nagrywarki poszedł ten głos. Spóźniłem się i mówię: wiesz, korek był na drodze. Choć ruch był taki sam o tej porze jak zawsze, to jednak ja wyjechałem za późno. Zawaliłem jakieś obowiązki, bo mi się zwyczajnie nie chciało. A mówię: tyle pracy dzisiaj miałem, no musisz zrozumieć, nie zdążyłem tego zrobić. Zapomniałem o czymś, a opowiadam jakąś historię, która daje mi niezłe alibi. Albo pisze rodzic dziecku usprawiedliwienie do szkoły, że dziecko tam wymyśla, że nie mogło być z powodu jakiejś tam choroby, a nie było z innego powodu, ale przyznacie, że choroba nieźle brzmi, tak bezdyskusyjnie dla nauczyciela. A dziecko, widząc takie działania, takie zachowanie, potem z łatwością sięga po ten sam wzorzec, przychodzi do nauczyciela i mówi: no nie zrobiłam tego zadania, bo miałam za dużo zadane. A prawda jest taka, że choć było sporo, to jednak dziecko biegało do zmroku gdzieś po dworzu z kolegami, z koleżankami albo siedziało na jakichś komunikatorach poza kontrolą rodziców. No i zabrakło tego czasu. Głowa poleciała na książki i niezrobione. Ale kłamstwo poszło. Czasem rodzice wciągają dzieci w swoje kłamstwa i każą im kłamać, żeby kryć jakieś sprawy rozgrywające się w domu. A dzieci to są nieźli obserwatorzy i demaskatorzy. Więc potrafią łatwo wsypać, więc dzieci trzeba szkolić. Jest to oczywiście bardzo dużym ciężarem dla dzieci. Jest takim łamaniem ich naturalnej moralności w okresie, kiedy, mogę powiedzieć tak, kiedy jeszcze chcą być szczere, jeszcze chcą być uczciwe, jeszcze nie zakładają jakiejś maski na swoją twarz, jeszcze nie mają fałszywych motywów, choć po prostu działania wyglądają szlachetnie, jeszcze są prawdziwe, jeszcze są autentyczne, jeszcze nie zakłamane. Jeśli rodzice to robią swoim dzieciom, to przyczyniają się walnie do zniekształcenia ich moralnego kręgosłupa. Mam nadzieję, że tego nie robimy, bo za to zapłacimy. Jeśli nauczysz swoje dziecko kłamać, używać półprawd, zatajać prawdę, będziesz pierwszą osobą okłamaną, oszukaną i będzie to bolało. Kłamstwo jest, jak widzicie, wszechobecne. Ludzie kłamią, bo się im to opłaca, ale o dziwo kłamią nawet wtedy, gdy się to nie opłaca. Wiadomo, że to wyjdzie na jaw. Przecież to jest oczywiste. Ale byle zyskać trochę na czasie, oddalić moment konfrontacji, byle mieć teraz jakąś choćby na chwilę przewagę, ludzie czasem zrobią wszystko, by zataić, przekręcić, ubarwić, zmyślić, odjąć coś albo dodać coś. Kłamstwo jest łatwe. Przyznamy, że kłamstwo jest łatwe, ale prawda jest trudna. Wolimy więc używać kłamstwa jako ludzie, niż zmierzyć się z prawdą. Czasem to jest prawda o nas samych. Wolimy skrywać prawdę, niż by miało się wydać, jak jest naprawdę. Bo może wtedy nie byłoby wyjścia i trzeba było jednak, by coś w życiu zmienić. Bo może wydałoby się, bo może coś okazałoby się. Bo może coś zaskoczyłoby kogoś. Może by stało się jawne, oczywiste, a my tego nie chcemy. Warto sobie zadać więc pytanie, i chyba każdy sam sobie, czy mam opinię człowieka uczciwego w mowie? Czy jestem osobą słowną, czyli czy dotrzymuję słowa? Czy gdy ludzie mnie słuchają, to wiedzą, jestem prawdomówny, jestem prawdomówna. Że moje słowo jest prawdą, że nie zmyślam, nie ubarwiam, nie konfabuluję, nie manipuluję, by ugrać czegoś więcej dla siebie, by wykreować jakiś korzystny dla siebie obraz, fałszywy obraz rzeczywistości, ale cóż się nie robi dla zysku. Jak widzicie, Słowo Boże naprawdę ma dużo do powiedzenia w sprawie kłamstwa. W Psalmie 12 czytamy dzisiaj, czytanym dzisiaj na początku nabożeństwa, mieliśmy taki fragment mówiący, że kłamliwe wargi są obrzydliwością dla Pana. Więc wiemy, że nienawidzi tego Pan, wiemy, że obrzydliwością, że czymś ohydnym jest to dla Boga. A jednak nadal kłamstwo jest powszechne. I chciałbym, żebyśmy mogli na podstawie tego, co mówi Biblia, przyjrzeć się na chwilę kłamstwu tak od kuchni, od początku do końca, z jakimś bardzo wyraźnym, jaskrawym przykładem. Pierwszy tekst Ewangelii Jana, 8 rozdział, 44 werset. Czytamy słowa Pana Jezusa. Mówi, ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Diabeł, ojciec kłamstwa, kłamca, źródło wszelkiego kłamstwa. Od niego to się wszystko rozpoczęło. Moglibyśmy powiedzieć obrazowo, mówiąc, że kłamstwo jest ojczystym językiem jego dzieci. O ojcostwie oczywiście mówimy tylko w takim kontekście, gdy mamy do czynienia z dziećmi, tak? Więc dzieci kierują się zazwyczaj pewnym wzorcem swojego rodzica, wzorcem postępowania. I gdy czytamy Biblię, widzimy różne teksty na temat diabła i niemal zawsze w kontekście możemy dostrzec, że on na jakiś temat kłamie. I posłuchajcie, w jakich miejscach Biblia mówi o kłamstwach diabła. Pierwszy raz widzimy diabła, gdy kłamie człowiekowi na temat Boga. To jest w ogrodzie Eden. A więc po pierwsze kłamie na temat prawdomówności Boga, bo podważył jego prawdomówność w takim zdaniu wypowiedzianym do pierwszych ludzi, trzeci rozdział, pierwszy werset pierwszej Mojżeszowej. Powiedział, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno nam jeść? Wolno wam jeść? Prawdę Bóg powiedział, czy trochę skłamał? Możemy jeść, czy nie możemy jeść? Będą z tego konsekwencje, gdy zjemy, czy nie będzie żadnych? I widzimy, że słowo Boga zostało poddane wątpliwościom, rozważaniu, zostało poddane jakby pod dyskusję, czy jest prawdą. Po drugie, diabeł kłamie na temat sprawiedliwości Boga. Pamiętacie również takie zdanie wypowiedziane w ogrodzie Eden, węża, zdanie diabła, na pewno nie umrzecie. On powiedział, że gdy ludzie zjedzą to, co w rzeczywistości jest zakazane, gdy pozwolą sobie na odstępstwo, to na pewno nie umrą. Szatan zapewnił ich, że Bóg nie okaże na nich swojej sprawiedliwości, że nie będzie z tego żadnych konsekwencji, gdy to zrobią. I co oni? Uwierzyli? Uwierzyli, a on powiedział, na pewno nie umrzecie. A Bóg powiedział, na pewno umrzecie. Po trzecie, diabeł kłamie na temat dobroci Boga. On kłamiąc ludziom, powiedział im, że Bóg stara się ich trzymać z dala od tego, co dla nich najlepsze. Tak zasiał taką insynuację. Bóg trzyma was z dala na odległość od tego drzewa, ponieważ wie, że gdy zjecie, będziecie tacy jak on. On nie chce dla was dobrze. Bo można więcej, można lepiej. Skoro Bóg nie chce dla was tego, co najlepsze, a macie to w zasięgu ręki, no czemu nie skorzystać? Sięgnijcie po to. Możecie sami uczynić dla siebie coś lepszego, skoro Bóg nie daje wam tego. I co? Sięgnęli? Oczywiście. A więc spójrzmy. Szatan kłamał ludziom, podważając Bożą prawdomówność, kłamał ludziom, podważając Bożą sprawiedliwość i kłamał ludziom, podważając Bożą dobroć. I tak czyni do dzisiaj. Następnym razem, kiedy go znowu w Biblii widzimy, on kłamie Bogu na temat człowieka. Wcześniej kłamał człowiekowi na temat Boga, a teraz łga Bogu na temat człowieka. Pewnego razu szatan powiedział do Boga, czy za darmo jest Job ci tak bogobojny? Pierwsza księga Joba, pierwszy rozdział, 9 wers. Boże, zobacz, Job jest dobry, a zastanowiłeś się, dlaczego tak jest? A może dlatego jest dla ciebie dobry, bo ty jesteś dobry dla niego. A cóż takiego nadzwyczajnego w tym, Jezus mówi, kiedy poganie wyświadczają miłość tym, którzy im wyświadczają miłość. Nic nadzwyczajnego w tym nie ma. Innymi słowy mówiąc, diabeł zasugerował, że jedynym powodem, dla którego człowiek, Job, jest Bogu posłuszny, jest z Bogiem, jest to, że Bóg jest dla niego dobry, że Bóg mu błogosławi. Co za przekręt. Zobaczcie, w przypadku Adama i Ewy diabeł powiedział Bogu, że nie jest wystarczająco dobry. Powiedział o Bogu tak. Dlatego czegoś zabrania, czegoś nie pozwala. A teraz mówi Bogu, że jest zanadto dobry, dlatego tacy ludzie jak Job są przy nim. Zobaczcie, od początku do końca kłamca. Kolejny raz widzimy diabła, szatana, podczas kuszenia Jezusa. I tu już przeszedł samego siebie, kłamał Jezusowi na temat Boga. Oferował mu królestwa, więc bogactwa i władzę, choć do niego nie należą. Wszelka władza, która jest na ziemi, jest od Boga i nie ma innej władzy, jak tylko od Niego. A co do ziemi, Psalm 24, pańska jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Diabeł zachęcał Jezusa do rzucenia się z urwiska. Przecież Bóg, twój ojciec, polecił aniołom, żeby cię nosili na swych rękach. No cóż to za spektakularne zjawisko byłoby. Na pewno pozyskałby uwagę wielu ludzi, sławę. To byłoby zainteresowanie. Człowiek, któremu nawet aniołowie posługują. Szatan nękał Jezusa również w sprawie zaspokojenia pragnień. Chodziło o głód. Oczywiście, my w dzisiejszych czasach możemy być głodni wielu spraw i rzeczy. Ale cóż tym trudnego dla Jezusa, żeby kamieniowi rzec, by stał się chlebem. I wreszcie znajdujemy szatana, gdy zbliża się czas krzyża. Może nie bezpośrednio go widzimy, ale jednak wzbudził w sercu Judasza pewną myśl. A potem czytamy, że omotał serce Judasza. To znaczy zniewolił go do tego stopnia, że ten nie potrafił już pójść w kierunku prawdy, chociaż ją znał. Wiedzieć, co to jest prawda, to nie oznacza podążać za prawdą. Wielu ludzi wie, że kłamstwo jest czymś obrzydliwym, a jednak posługuje się nim. A więc tutaj szatan zainspirował człowieka, by kłamał na temat Jezusa. Włożył w usta ludzi fałszywe świadectwa przeciwko Jezusowi. Taki był czas krzyża, poprzedzający krzyż. I dzisiaj z pewnością inspiruje wielu ludzi, aby kłamali sobie nawzajem na temat Jezusa, nie wyłączając, no niestety trzeba powiedzieć, również Kościoła w tym szerokim znaczeniu. I tu mam na myśli wszelkie odstępstwo na temat Jezusa. Oczywiście niewiele szatan musi się trudzić z nami, ponieważ każdy człowiek z natury jest kłamcą, o czym jeszcze trochę powiem. A więc podsumowując tylko te myśli, zobaczcie, począwszy od pierwszej księgi Biblii, czytamy, że szatan używa kłamstwa, żeby zepsuć pobożnego człowieka i zepsuł. Eden się skończył. W księdze Joba używa kłamstwa, by zniszczyć bogobojnego człowieka. W Nowym Testamencie używa kłamstwa, próbuje, o ile tylko można, by zniszczyć doskonałego człowieka. I używa kłamstwa, by ukrzyżować Syna Bożego. A w Księdze Objawienia on ucieleśnia się jako antychryst, by oszukać cały świat, oszukać ludzi, stając się wiarygodnym niby wybawicielem świata. I obecnie ta tajemna moc nieprawości już działa. Tajemna, jakby stłumiona, tajemna, dopóki jeszcze na ziemi jest Kościół i działa Duch Święty. Odnoszę się do listu do Tesaloniczan. Tak więc od początku do końca szatan jest kłamcą, inspiratorem i początkiem wszelkiego, ojcem kłamstwa. I to wszystko powoduje, że Bóg nienawidzi kłamstwo. To jest ohydne dla Boga i będzie sądził kłamstwo tak samo surowo jak morderstwo, złodziejstwo, cudzołóstwo czy bałwochwalstwo. Oczywiście, że my tego w tak czarnych kolorach na ogół nie widzimy. My sobie kategoryzujemy grzechy na te ciężkie i na te lekkie. Te lekkie to jesteśmy gotowi nawet słodko zdrabniać, bagatelizować, nazwać kłamstewkiem. Przecież nic wielkiego się nie stało. Ale stało się. Potrafimy nawet wyciągnąć jakieś plusy. Niezależnie od naszej oceny i jak to sobie wszystko nazwiemy, Bóg osądzi kłamstwo i wykona to, co jest zapisane w Słowie. Bo Bóg jest prawdomówny i nienawidzi kłamliwego języka. A Jego Słowo jest czyste, przetopione jak srebro, siedmiokroć przetopione, oddzielone od wszystkiego, co brudne, bo z ziemi. I nasz Pan pokazał w praktyce, jak to wygląda. Dał nam taki właściwy, prawdziwy wzorzec Bożego myślenia i pokazał nam drogę w tej sprawie. Jedną z cech zauważonych w życiu Jezusa było to, że nie posługiwał się ani razu kłamstwem. Nie znaleziono w nim zdrady ani fałszu w jego ustach. Żadnego rozdźwięku, żadnej niedokładności nie było pomiędzy tym, co mówił, a tym, jak miała się do tego rzeczywistość. Wszystko, co powiedział, także wykonał. A zobaczcie, jak wielu ludzi było, którzy powiedzieli: sprawdzam. Nasyłani na niego tych takich pseudopobożnych, żeby go złapali na jakimś uchybieniu. W mowie mówili: sprawdzam, i nie znaleziono. A więc można mu ufać. Czy nam można zaufać? Kiedy ktoś powie: sprawdzam, i nagle się okazuje, że rzeczywistość naszego życia odbiega jednak od naszych słów. No a jak nam się wydaje, jaki jest standard ucznia Pana Jezusa, naśladowcy Jezusa? No, logicznie rozumując, powinien być taki sam, prawda? No, chciałbym teraz, żebyśmy też sprowadzili te wszystkie myśli do pewnego obrazka, takiego zwyczajnego obrazka z życia Kościoła. Zobaczymy pewną sytuację, która się wydarzyła i była ogromną lekcją dla Kościoła. A to jest Księga Dziejów Apostolskich, 5 rozdział. Chcę przeczytać 12 wersetów z tej księgi. A pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość I za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoją? A gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do swego serca? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Młodsi zaś wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. A po upływie około 3 godzin nadeszła i żona jego, nie wiedząc, co się stało. I odezwał się do niej Piotr: Powiedz mi, czy za taką cenę sprzedaliście rolę? A ona zaś rzekła: Tak jest, za taką. A Piotr do niej: Dlaczego zmówiliście się, by kusić ducha pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali męża twego, są u drzwi i ciebie wyniosą. I upadła zaraz u nóg jego i wyzionęła ducha. A gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą, wynieśli i pogrzebali obok jej męża. I wielki strach ogarnął cały zbór i na wszystkich, którzy to słyszeli. I jeszcze dalej. A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów i zgromadzali się wszyscy jednomyślnie w przysionku Salmonowym. Z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączać, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Jest to dość znana historia, aczkolwiek nie do końca rozumiana. Wielu ludzi myśli, że to jest historia o pieniądzach. No pieniądze są w tle tej całej historii, ale to nie jest o tym. Więc też nie wszyscy rozumieją powody, dla których została zapisana, zachowana na kartach Bożego Słowa. I mamy tu pewne małżeństwo, które coś ze sobą postanowiło uzgodnić. Podjęli decyzję, sprzedajemy naszą majętność i oddamy część tych pozyskanych środków, większą część, ale nie wszystko, Kościołowi. Natomiast zrobimy to tak, jak gdybyśmy dali wszystko, a co do reszty pozostawimy sobie to na czarną godzinę. I niech to będzie dla nas taką tajemnicą. Nikt przecież o tym nie musi wiedzieć. Pozostawili sobie coś więc pod nazwą na czarną godzinę. Co mówiło o tym, że ci ludzie mieli w swoim życiu taki plan ewakuacyjny na wypadek może prześladowań, rozpadu kościoła, a gdyby coś nie wypaliło, gdyby jednak doszli do wniosku, że to nie jest takie fajne miejsce dla nich, takie dobre miejsce, to oni wiedzieli, że mają coś na czarną godzinę, aby sobie jakoś na nowo ułożyć życie tak jak chcą, w lepszym w ich mniemaniu miejscu. I właściwie apostołowie, widząc taką górę pieniędzy, powinni się rozradować, ucieszyć. Ale nie widać tutaj ani radości, ani zachwytu, a ofiara była taka, wiecie, taka hojna. Piotr powinien może pochwalić Ananiasza Safirę, ucieszyć się. Kolejny bogaty członek zboru przewartościował swoje życie. I taka ogromna góra pieniędzy, ogromne błogosławieństwo zasiliło kasę Kościoła. No nie powiedział chwała Panu. A nie zrobił tego, ponieważ Duch Święty objawił mu coś jeszcze. Objawił mu to, co się zdarzyło, a co było niewidoczne dla żadnego z ludzi. I mówi Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje? I w tych słowach widzimy człowieka uwikłanego w kłamstwo. Człowieka zniewolonego takim sposobem myślenia, które zakłada, że trzeba skłamać, by na tym wyjść dobrze. Widzimy człowieka takiego wykalkulowanego, takiego chłodnego. Widzimy kogoś, kto zakłada, że cel jest ważniejszy niż wszystkie wykorzystane środki, które mnie do celu mogą zbliżyć. I zobaczcie, jak to jest. Pan Jezus powiedział: kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny. A kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. Posłużę się, że tak powiem, taką analogią. Jeśli ktoś nie jest wierny w tej małej sprawie swojego języka, to czy w większej będzie wierny? Jeśli kłamie w małym, to czy stać mnie na kłamstwo w czymś większym? Nie jest to wykluczone. To słowo omotał, szatan omotał twoje serce w Grece, w której był napisany Nowy Testament, jest tym samym słowem, które o dziwo autor tej księgi używa na określenie, rozdział wcześniej, na określenie napełnienia Duchem Świętym. Dosłownie powinniśmy to przeczytać, Ananiaszu, czym to napełnił szatan serce twoje? To słowo napełnieniu duchem jest w 4 rozdziale 31 wersecie. I wiemy, że wówczas pod wpływem działania Ducha Świętego wstąpiła w chrześcijan, w ludzi taka odwaga i oni wówczas znowu tak zgodnie, ochoczo, odważnie z przekonaniem głosili Ewangelię. Tutaj jednak wstąpiła w Ananiasza i później w Safirę widzimy to, odwaga od diabła, zostali napełnieni tak, że odważyli się popełnić kłamstwo, odważyli się oszukać Kościół. I Ananiasz i Safira przecież mogli zrobić z tym, co posiadali, zupełnie co chcieli, dowolnie. To było ich własność, ich pieniądze, ich majątek. Dlaczego więc to zrobili? Co zrobili? Ano prawdopodobnie, i trzeba czytać ten tekst w kontekście poprzedzającym tą historię, oni czegoś pragnęli, co było dla nich w tamtym czasie nieosiągalne. Pożądali dla siebie chwały i chcieli być tak poważani wśród chrześcijan, jak wcześniej opisany pewien lewita Józef, który przyniósł wszystko, co miał. Był takim poczciwym człowiekiem co do spraw w ogóle pieniędzy, przypuszczalnie we wszystkich sprawach takim był. Więc wszystko przyniósł i złożył u stóp apostołów. A ludzie widząc to, ujrzeli w tym taki niezwykły akt oddania, szczerości, powierzenia się Bogu. Zobaczyli, że Józef ma taką naprawdę wiarę, taką prostą wiarę, że uznaje, że Bóg będzie dla niego wystarczającym zabezpieczeniem dla wszystkich spraw w jego życiu. Poza tym było tam wielu naprawdę ubogich i Kościół był przejęty tym i nie mógł patrzeć na takie skrajne ubóstwo ludzi. I wielu przynosiło, sprzedawało swoje role, przynosiło to, składało u stóp apostołów, a ci rozdzielali wszystkim tak, jak komu było potrzeba. I zrobił tak również Józef. I zobaczyli w tym taką wiarę Józefa. Jego ofiara przyniosła wiele radości, wiele zachęty do Kościoła. Rozwiązała pewnie w jakimś stopniu znowu jakieś naglące potrzeby. Może usunęła jakieś ograniczenia dla Kościoła. Umożliwiła może wysłanie kogoś na misję. A może zapewniła jakieś warunki bytowe, podstawowe wielu ludziom, może tym wdowom, o których czytamy później też w 7 rozdziale Dziejów. Tam przyszła więc pociecha do serc. I nie jest dziwne, że nazwano Józefa Barnabą, co w Grece oznacza syn pocieszenia. A więc to nawiązywało wprost do Ducha Świętego, do osoby Ducha Świętego, który jest nazwany przez Pana Jezusa duchem prawdy, duchem pocieszenia. Bo Józef to uczynił w prawdzie i z inspiracji Ducha Świętego. I był pocieszony w swoim sercu, a Duch Święty sprawił, że i przez Józefa pocieszony był cały Kościół. I teraz patrząc na małżeństwo Ananiasza i Safiry. Oni nie mieli takiej troski o Kościół, ani tej samej wiary, ani tej samej społeczności z Panem, ani nie widzieli w ten sam sposób poświęcenia. W związku z tym też nie cieszyli się takim szacunkiem, takim uznaniem, takim poważaniem jak Barnaba, który też z którym też liczyli się apostołowie. Więc pomyśleli sobie tak, a plan był prosty. Przyniesiemy wielką sumę pieniędzy do zboru i odtąd będziemy kimś. Będziemy liczyli się wśród chrześcijan. Bo wiecie, w świecie to jest taka maksyma życiowa. Jak masz kasę, to się liczysz, tak? Więc oni pomyśleli tak, jak świat myśli. Będziemy mieli wszystko to, co ma Józef. będą liczyli się z naszym zdaniem nawet apostołowie. Będziemy tam na szczycie, tam na topie, tam na świeczniku. A gdyby coś nie wyszło, mamy coś na czarną godzinę. Wiecie, że wśród chrześcijan nie istnieje coś takiego jak czarna godzina? Przynajmniej nie powinno istnieć. Co to znaczy, że jest czarna godzina i się gdzieś tam przygotowujesz na czarną godzinę? To znaczy, że zakładasz, że Bóg może zawieść, że twój Bóg po prostu może zawieść. I oni to samo zakładali, dlatego później, kiedy przyszła żona i Piotr rozmawiał z nią, powiedział, że zmówiliście się, by kusić Boga, Ducha Świętego. To jest tak, jakbyście chcieli go sprawdzić, czy Bóg jest tym, za kogo się podaje, a może jednak nie jest. Tak jak uważali ci na pustyni i kusili Boga. Wystawiali go na próbę. Ktoś po rozważaniu tego fragmentu stwierdził, dobrze, że nie żyjemy w tamtych czasach, bo już nikogo z nas by chyba nie było. W kościele ktoś to powiedział. Pytanie jest takie, no jak my żyjemy? Jest pewien kontrast w Biblii namalowany w stosunku do Ananiasza i Safiry. Dzisiaj rano przeczytałem sobie o pewnym prawdziwym Izraelicie. Pan Jezus nazwał pewnego człowieka taki z krwi i kości, taki prawdziwy Izraelita. A co w nim takiego szczególnego dostrzegł Pan Jezus, pamiętacie? Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Rzecze mu Natanael, skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus, zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Wielu ludzi kreuje swoim językiem jakiś swój wizerunek. I dbamy później, aby podtrzymać tę opinię. Ale czy to jest prawda o nas? Czy to jest jakiś fałszywy świat, wyimaginowany świat, wymyślony świat, gdzie wierzę, jaki ja jestem, choć nie jestem, i inni mają mój obraz taki, jaki w rzeczywistości on nie jest. Natanael to był jakiś taki człowiek, który był jeden do jeden, pełnowymiarowy. Jak wyglądał jego wewnętrzny świat, a Jezus go zna, tak wyglądało jego zewnętrzne życie, słowa. Taki jeden do jeden. Taki prosty człowiek. Co myślał, to powiedział. Dobrze, że nie żyjemy w tamtych czasach. Czy też podobnie myślimy? Czy rzeczywiście jest tak, że ludzie w kościele Pana Jezusa posługują się nadal kłamstwem, by coś zyskać? Czy nadal mąż okłamuje żonę, żona okłamuje męża, brat brata, siostra siostrę? W relacjach między sobą, w kościele, w służbie, by coś skryć, by coś załatwić, by coś sobie umożliwić, by coś zyskać. Jak myślimy, kogo chcieli Ananiasz i Safira okłamać? Czy nie jest tak, że oni by się przerazili, gdyby wiedzieli, że okłamują Boga? W życiu by im to nie przyszło do głowy. Być może. Kogo mieli zamiar okłamać? Oni chcieli okłamać człowieka, nie Boga. Ale ku zaskoczeniu, być może wszystkich tam obecnych, okazało się, że okłamali jednocześnie Boga. Okłamali Ducha Świętego. Jak to? Przecież myśmy tylko trochę pastorowi nakłamali. Myśmy trochę tylko żonie skłamali. Ja tylko trochę męża okłamałam. Ja rodziców okłamywałem. Ach, w takich małych rzeczach. Ja tej siostrze nie do końca powiedziałam prawdę. Temu bratu trochę tak nazmyślałam. Przyda się, żeby tak myślał. Myśmy tylko tą mniejszą część przed zborem zataili. Ta większa przecież rekompensuje wszystko, czyż nie? No właśnie nie. Jeśli w małym zawodzisz, to zasada jest prosta. I w dużym potrafisz zawieść. Kłamstwo, gdy się do człowieka przyklei, to się nie odklei, nawet kiedy będzie chodziło o duże sprawy. Gdy my kłamiemy człowiekowi, dzieje się coś jeszcze w rzeczywistości duchowej, co absolutnie jest zminimalizowane i pomijane w naszej świadomości. Bo gdy weszliśmy do Kościoła, stało się oczywiste, że każde kłamstwo stawiamy przed Bożymi oczami. Biblia nazywa to, co mówimy, ten owoc warg naszych, nazywa ofiarą składaną Bogu. Czy w ten sposób patrzyliście nawet na rozmowy swoje między żoną a mężem? Dlatego jesteśmy wzywani, abyśmy wszystko, co robimy, bądź mówimy, czynili na chwałę Boga, by z ust naszych płynęło jedynie dziękczynienie, to, co może budować, zachęcać, przynosić Bogu cześć, co jest może wyznaniem naszej wiary, wyznaniem tego, że należymy do Boga. Hebrajczyków 13:15 mówi o tej ofierze składanej Bogu. Po drugie, Kościół to jest zgromadzenie ludzi należących do Pana i wtedy zgromadzenie, nie budynek, zgromadzenie jest miejscem obecności Pana. Oni przyszli z tym swoim kłamstwem do zgromadzenia. I sam fakt, że do Niego należymy, do tego Kościoła, stawia nas w innej rzeczywistości. To jest jak wejście na górę Pana i przebywanie w Jego obecności. Takimi obrazami posługiwali się ludzie Starego Testamentu. Więc spójrzmy. Panie, kto zamieszka w Twoim namiocie? Kto się znajdzie na Twojej świętej górze? Ten, kto żyje nienagannie, postępuje w sposób prawy, mówi prawdę z głębi serca. Psalm 15, wersety 1, 2. Przeczytałem według ewangelicznego przekładu Instytutu Biblii. Drugi tekst. Oczywiście tu widzimy, kto znajdzie się na górze Pana. Ten, kto mówi prawdę z głębi serca. A więc człowiek szczery, uczciwy, prawdomówny. Drugi tekst. Kto więc będzie mógł wstąpić na górę Pana? Kto będzie mógł stanąć na Jego świętym miejscu? Ten, kto ma niewinne dłonie i czyste serce. Ten, kto w swych pragnieniach nie goni za marnością. I ten, kto nie składa przysiąg bez pokrycia. Takiemu człowiekowi Pan błogosławi, zapewni sprawiedliwość, Bóg jego zbawienia. Takie też ma być pokolenie tych, którzy Go szukają, którzy pragną doświadczać bliskości Boga Jakuba. Psalm 24, wersety 3-6 przeczytałem również przekład Ewangelicznego Instytutu Biblii. A więc kto wstąpi na górę Pana? Ten, kto w swych pragnieniach nie goni za marnością, a niektóre przekłady mówią, nie posługuje się kłamstwem i nie składa fałszywej przysięgi w znaczeniu takiej, której nie zamierza dochować, ale przecież wszystko można powiedzieć, jeśli tylko coś można na tym zyskać, choćby na czasie. No ale ktoś może z was powiedzieć, to był Stary Testament, teraz żyjemy w innych czasach. No to ja się pytam, kiedy Pan Jezus przyszedł, to zaniżył poziom moralny swoich uczniów, czy wprost przeciwnie, podnosił go? Mateusz 5, rozdział 20, werset. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Stary Testament mówił, nie cudzołóż, a Jezus mówi, jeśli spojrzysz na kobietę cudzołożnie, to tak jakbyś już popełnił z nią ten grzech. Stary Testament mówił, nie zabijaj, a Jezus mówi, jeśli gniewasz się na brata swego, to tak jakbyś go zamordował. Kim więc jesteś, gdy tylko patrzysz pożądliwie i bez przerwy się gniewasz? Jesteś cudzołożnikiem i mordercą. Takie są moralne standardy Pana Jezusa. A więc zobaczmy, że zamiar popełnienia grzechu i złą myśl Jezus również nazwał grzechem. Jak myślimy, jak myślicie, jest kłamstwem. Czy z kłamstwem to Pan Jezus to tak łagodniej się jednak obejdzie, bo to takie powszechne, takie normalne, oczywiste. I niektórzy dziwią się i zastanawiają, jak za jedno takie kłamstewko, bo przecież taką górę pieniędzy dali do Kościoła, jak w ogóle mogło się to zdarzyć, że Bóg odbiera im życie? Przecież taką daninę przynieśliśmy, taką ofiarę złożyliśmy. Zobacz, tu zrobiliśmy to, zobacz, tu zrobiliśmy tamto i to zrobiliśmy i demony wyganialiśmy w Twoim imieniu. A co Jezus powiedział? On nawet im nie powiedział, słuchajcie, do tego momentu to ja was znałem, a od tego momentu to ja w ogóle nie wiem, kim wy jesteście. Nie powiedział tak. A jak powiedział? Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Czy ten dobry uczynek nie przeważył złego uczynku, a właściwie zamiaru, motywu? My sobie inaczej to klasyfikujemy, dlatego przytoczyłem ten fragment ze słów Jezusa. Inaczej o tym myślimy. Nie zdajemy sobie sprawy, że troszkę ta matematyka Boża jest inna. Co do swych standardów moralności, Pan się nie zmienił. Jeśli On nienawidzi kłamliwego języka, to również dla mnie, dla Ciebie powinno to być ohydą, obrzydliwością. A w żadnym wypadku nie zamierzam z tego uczynić sposobu na życie i metody posługiwania się, by coś sobie załatwić, ukryć, pomóc. Z piekła rodem jest kłamstwo. Niektórzy się dziwią właśnie, jak to mogłoby być za jedną rzecz takie konsekwencje. Pamiętajmy, że będąc częścią Kościoła jest zawsze tak, że nie okłamujemy tylko człowieka, ale kłamiemy i stawiamy to jako ofiarę przed Bogiem. Bo Bóg przyjmuje owoc warg naszych. Wszystko. Jeszcze jeden tekst przeczytam, który o tym mówi. Pierwszy Kościół był tak namaszczony przez Ducha Świętego, że nie tylko strach padł na wszystkich to widzących, słyszących, co się wydarzyło, ale postronni ludzie, ciekawscy ludzie, ludzie chcący zobaczyć, bo cuda i znaki się tam działy. Wiecie, dzisiaj by powiedzieć, cuda, wianki tam mają, idziemy zobaczyć, nie? Fajerwerki. Ludzie się nawet powstrzymywali przed czymś takim, co w naturalny sposób przyciąga jak ćma do światła wielu ludzi. Bojaźń Boża nawet spadała na tych postronnych ludzi i nie przyłączali się do Kościoła. Woleli tego nie oglądać, niż sami po prostu paść trupem. Co Bóg może uczynić grzesznikowi, który nie chce pokutować? Oni nie chcieli tego sprawdzać i trochę poudawać świętego życia. I w tej duchowej rzeczywistości, w jakiej oni byli, i my uczestniczymy. To jest atmosfera góry Pana. Bóg słyszy, Bóg widzi, dlatego też modlimy się, dlatego ufamy, że Bóg zadziała, dlatego widzimy niezwykłe rzeczy. No, ktoś zada słuszne pytanie, to dlaczego nikt nie pada trupem? Ano wypełniają się słowa o czasach ostatecznych, mówiące o tym, że stan Kościoła będzie coraz bardziej letni, jak stan tego świata. Będzie coraz gorszy. Będzie to Kościół, który nazwany jest w Księdze Objawienia Kościołem z Laodycei. Więc będzie nosił imię Pana, ale z Panem niewiele wspólnego będzie miał. I w takiej rzeczywistości też żyjemy. Niestety wielu ludzi kłamstwo prowadzi jednak ich na manowce. Bo skoro nie mogą wytrwać w prawdzie, w codziennych sprawach życia, to też... I to są małe sprawy. To też wielu z nich nie może wytrwać wprawdzie w sprawach dużych, większej wagi, bo w sprawach wiary. A więc przyjdzie też czas odstępstwa i to są znaki czasu. Jeśli ktoś myśli, dlaczego tak się nie dzieje dzisiaj, to właśnie z tego powodu, że świat zmierza ku upadkowi i coraz bliżej jest moment, w którym okaże się, co jest prawdziwym Królestwem Bożym, co jest tą pszenicą, a co jest tym konkolem. Więc na koniec, jak poradzić sobie z kłamstwem, skoro jest z piekła rodem, a jednak nie jesteśmy tak czyści, jak Pan Bóg by chciał. Po pierwsze, musimy zrozumieć, że człowiek nie jest kłamcą dlatego, że kłamie, ale kłamie dlatego, że w swojej naturze jest kłamcą. I to jest różnica, bo wielu myśli, że kiedy na jakiś czas przestajemy kłamać, to już nie jesteśmy kłamcami, jesteśmy takimi fajnymi, dobrymi ludźmi. Potrzebujemy łaski Bożej cały czas, bo niestety jest z nami nieodwracalnie źle. Dlatego Bóg nazywa nas zgubionymi, martwymi w swoich grzechach i potrzebowaliśmy Bożego ratunku. Jeśli w danej chwili nie popełniam tego grzechu, to wcale nie oznacza, że na tą chwilę nie jestem grzesznikiem. Mamy naturę grzeszników, kłamców od urodzenia. Od najmłodszych lat rodzice uczą dzieci mówić prawdę. Ale przyznacie, że nikt z was nie uczy dziecko kłamać, a ono i tak was okłamie, wcześniej czy później. Prawda jest cechą naszego Boga. Jezus powiedział o sobie, że jest prawdą. Biblia mówi o Duchu Świętym, że to Duch prawdy. O Słowie Bożym czytamy, że to Słowo Boże jest prawdą, a Bóg, który je wypowiada, jest prawdomówny. Jak więc pokonać kłamstwo? W 2 Tesaloniczan, 2 rozdziale, 10 wersecie czytamy o ludziach, którzy zginą z rąk Antychrysta. Dlaczego? Dlatego, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. A więc trzeba przyjąć prawdę Bożą, która jest w Jezusie Chrystusie, umiłować ją, doświadczyć zbawienia w tej prawdzie, takiego odwrócenia się od życia w zakłamaniu, obojętnie czy to zakłamanie polega na fałszywej religii, czy pospolitym kłamaniu. W nawróceniu między innymi chodzi o to, aby nie tylko go przyjąć, ale również pozbyć się czegoś. Odwrócić od grzechu. Odwrócić od grzechu jako metody, sposobu na życie. Trzeba o tym sobie bardzo wyraźnie mówić, że nawrócenie to nie jest tylko zwrot do Boga. To jest też uświadomienie sobie, jak strasznym i paskudnym i zgubnym jest grzech. A kłamstwo jako jeden z grzechów jest czymś, od czego muszę się odwrócić. Jak to możliwe, że mogę żyć w prawdzie? To nie jest wynikiem moich zasług. To nie jest wynikiem zastosowania jakichś technik psychologicznych, jak nabycia jakichś szczególnych umiejętności umysłu poprzez jogę czy jakieś inne rzeczy, które świat stosuje, by wyjść gdzieś tam na jakąś stabilność życiową i mówić odtąd tylko prawdę i zawsze prawdę. Biblia mówi, stwórz serce czyste we mnie, o Boże, a ducha prawdego odnów we mnie. A więc Bóg nie ma perspektyw dobrych dla starych serc. Chce nowego serca, chce to zrobić, dać. Stworzone serce jest przez Boga, a człowiek z nowym sercem jest nazwany nowym stworzeniem. A więc może wydać inne, nowe owoce, dobre. Potrzebuje nawrócenia taki człowiek, który jeszcze tego nie doświadczył, aby wytrwać w prawdzie. Jeśli kłamiesz, musisz się nawrócić. Tak krótko można to spuentować. Biblia mówi, taka jest wola Boża, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, 6 werset. I chociaż oszustwo to szerokie pojęcie, wiemy doskonale, że zawiera się w tym kłamanie, bo można oszukiwać, kłamiąc, ukrywając prawdę, posługując się półprawdą, siejąc jakąś plotkę, czy po prostu manipulując swoim językiem. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście, ale teraz odrzućcie to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzywoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. To jest Kolosan, 3 rozdział, 7 werset i dalej. A więc Paweł wzywa, nie okłamuj już, nie posługuj się kłamstwem, odrzuć to wszystko, ten brud. Jeśli jesteś nowym człowiekiem, bo zewlekłeś starego, to dlaczego posługujesz się nadal tym, co stare? Nie okłamuj siebie i Boga, albo się nawróciłeś, albo nie jesteś jeszcze nawrócony, dlatego to robisz. Efezjan, 4 rozdział, 24 werset. A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim. I znowu Paweł mówi, odrzuć kłamstwo. Jeśli jesteś nowym człowiekiem, to stworzony jesteś, przywdziany i powołany do świętości prawdy, do życia takiego prawego. Bóg dał ci swoją szatę sprawiedliwości, ale teraz żyj w tym, wytrwaj w tym. Masz ducha prawdy w swoim sercu. Ale to ty masz za zadanie odrzucić kłamstwo, aby żyć prawdą i w niej wytrwać. Mówcie prawdę. Każdy z bliźnim swoim, tu czytamy. A co to znaczy? Mąż z żoną, żona z mężem, rodzice z dziećmi, bracia i siostry w zborze, uczeń z nauczycielem, pracodawca z pracownikiem i tak dalej. W każdej sytuacji, z każdym człowiekiem posługuj się prawdą. Budujmy w prawdzie. Bóg szuka takich czcicieli, którzy cześć Mu będą oddawać w duchu i w prawdzie. Nie dawaj przystępu diabłu do swojego życia. Biblia mówi, zbliż się do Boga, a ucieknie od ciebie. I jest to obietnica, że diabeł odstąpi. Ta ucieczka diabła, to odejście, to poddanie się. I to może być widoczne w naszym życiu przez to, że chodzimy w prawdzie, mówimy prawdę, posługujemy się prawdą i prawda triumfuje. A z obfitości mówią serca, powiedział Pan Jezus. Gdy więc jednak wydobywa się kłamstwo, to jakie to świadectwo jest o naszym sercu? Jeśli kopniesz we wiadro i wyleje się z niego gnojówka, to chyba rzecz oczywista, że tam nie było źródlanej czystej wody, z której można się napić. A więc to już tam było. To już tam było. Panie, postaw straż przed ustami moimi, pilnuj drzwi warg moich. Psalm 141, werset 3. Potrzebujemy takiej Bożej straży. A na straży naszych serc stoi wyłącznie tylko jedno, Słowo Boże. W sercu swoim przechowuję Słowo, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Tylko Słowo ma moc oczyścić, obmyć, dosięgnąć wnętrza, dotknąć naszych fałszywych motywów, jakiegoś brudu, jakiegoś zakłamania. Jeśli nawet człowiek sam siebie oszukuje, to Słowo to obnaży i postawi to przed nami. Słowo jest tą strażą dla psalmisty, tą strażą od Pana. Potrzebujemy tego Słowa. Kłamstwo ma naprawdę pochodzenie diabelskie i przyjdzie ludziom płacić za kłamstwo. Z każdego nieużytecznego słowa człowiek zda sprawę Bogu, tak mówi Jakub w swoim liście. A więc, drodzy, już naprawdę kończąc, nie lekceważmy mocy kłamstwa. Kłamstwo jest w stanie cię zaprowadzić dalej niż myślisz i niż chciałbyś w ogóle zajść. A i tak wychodzi na jaw, bo przysłowie mówi, że ma krótkie nogi. Czyli no, nie uciekniesz z kłamstwem, nie schowasz się z kłamstwem. I wiecie, wstyd jest, kiedy kłamstwo wychodzi na jaw, gdyśmy się nim posłużyli. Ale prawdziwa tragedia to jest wtedy, kiedy kłamstwo pogrąża nasze świadectwo chrześcijańskie. Gdy tracimy wiarygodność, gdy tracimy reputację w otoczeniu. Reputację ludzi uczciwych, szczerych, wiernych prawdzie. Więc tak jak Jezus mówił, niech wasze tak będzie tak i niech wasze nie będzie nie. Niech nasze słowa pokrywają się z rzeczywistością. I jak Jezus zakończył? Powiedział, bo co jest ponadto, to jest od złego. Ceńmy sobie swoje życie, dlatego żyjmy w prawdzie. Bądźmy pod wpływem prawdy, bądźmy świadectwem prawdy, miłujmy prawdę i mówmy sobie nawzajem prawdę. Amen.